Czytanie z Księgi Wyjścia. Synowie Izraela wyruszyli z Elim. Przybyło zaś całe zgromadzenie synów Izraela na pustynię Sin, położoną między Elim a Synajem, 15 dnia drugiego miesiąca od ich wyjścia z ziemi egipskiej. I zaczęło szemrać na pustyni całe zgromadzenie synów Izraela przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. Synowie Izraela mówili im: obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami mięsa i jadali chleb do sytości. Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem umorzyć całą tę rzeszę. Pan powiedział wówczas do Mojżesza: oto ześlę wam chleb z nieba na kształt deszczu i będzie wychodził lód i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami, czy też nie. Lecz w dniu szóstym zrobią zapas tego, co przyniosą, a będzie podwójna ilość tego, co będą zbierać codziennie. Mojżesz rzekł do Aarona: powiedz całemu zgromadzeniu synów Izraela: zbliżcie się do Pana, gdyż słyszał wasze szemrania. W czasie przemowy Aarona do całego zgromadzenia synów Izraela spojrzeli ku pustyni i ukazała im się chwała Pana w obłoku. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowami: słyszałem szemranie synów Izraela. Powiedz im tak: o zmierzchu będziecie jeść mięso, a rano nasycycie się chlebem. Poznacie wtedy, że ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Rzeczywiście wieczorem przyleciały przypiórki i pokryły obóz, a nazajutrz rano warstwa rosy leżała dookoła obozu. Gdy się warstwa rosy uniosła ku górze, wówczas na pustyni pozostało coś drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi. Na widok tego synowie Izraela pytali się wzajemnie: manchu, co znaczy, co to jest? Gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy powiedział do nich Mojżesz: to jest chleb, który daje wam Pan na pokarm. Oto słowo Boże.
Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył.
Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył.
Na próbę wystawiali Pana w sercach swoich Boga, żądając strawy dla swego łakomstwa. Mówili przeciw Bogu: czyż Bóg potrafi stół nakryć na pustyni?
Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył.
Jednak z góry wydał rozkaz chmurom i bramy nieba otworzył. Jak deszcz spuścił mannę do jedzenia, podarował im chleb niebieski.
Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył.
Spożywał człowiek chleb aniołów, zesłał im jadła dosyta. Wzbudził na niebie wiatr od strony wschodu, mocą swą przywiódł wiatr południowy.
Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył.
I zesłał na nich mięso jak chmurę pyłu, ptaki skrzydlate jak morski piasek. Sprawił, że pospadały na ich obóz, dokoła ich namiotów.
Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Ziarnem jest Słowo Boże, a siewcą jest Chrystus. Każdy, kto go znajdzie, będzie żył na wieki.
Pan z wami.
Jest to
słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, niektóre ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsce skaliste, gdzie niewiele miały ziemi, i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Przyzywamy Cię, Duchu Święty, i zapraszamy, abyś przyszedł i napełnił nasze serca swoim światłem i sprawił, byśmy nie zmarnowali żadnego ziarna tego słowa, aby nie padło na drogę, na miejsca skaliste, ani między ciernie, lecz aby wydało właściwy owoc i właściwy plon. Trzydziestokrotny, pięćdziesięciokrotny, a może stokrotny. Przyjdź, Duchu Święty. Kochani, Słowo Boże, tak jak mówimy, cały czas przez kolejne dni opowiada pewną sytuację i pewną historię sprzed tysięcy lat, ale równocześnie opowiada o czasach współczesnych i jest zapowiedzią czegoś, co było i co trwa. I przyjrzyjmy się temu fragmentowi, który słyszeliśmy dzisiaj. Otóż Izraelici idą, już wiemy, przeszli w cudowny sposób przez Morze Czerwone. Widzieli klęskę i unicestwienie swoich prześladowców i swoich przeciwników. I znaleźli się po drugiej stronie morza. Tylko był pewien problem. Tam była pustynia. Kto z nas był na pustyni, wie, że pustynia jest miejscem bardzo mało atrakcyjnym i nieurodzajnym. Tam po prostu nie ma nic. Więc po pewnym czasie, kiedy już minęły emocje, kiedy to wewnętrzne jakieś doświadczenie tej siły Boga gdzieś tam wygasło, wtedy zgromadzenie synów Izraela zaczęło szemrać przeciw Mojżeszowi i Aaronowi. Szemrać to znaczy po cichu sprzeciwiać się, żałować tego, co się stało. Poszli za głosem Boga, widzieli Jego chwałę, a potem zaczęli żałować i mówią: błąd, zrobiliśmy błąd. Tam, pomimo że byliśmy w niewoli, mogliśmy jeść, spożywać, co chcemy, a tutaj nie mamy nic, boimy się, że pomrzemy z głodu. I widzimy tutaj pierwszą reakcję Pana Boga, która jest bardzo łagodna i spokojna. Bóg to rozumie i nie karze ludzi, tylko mówi do Mojżesza: ześlę wam chleb z nieba na kształt deszczu. Chleb z nieba na kształt deszczu. Czyli Bóg, jeżeli coś zamierza, to wszystko doprowadza do końca i nie ma żadnego obszaru w całym jego planie, który byłby zaniedbany. Skoro Bóg kazał wyjść narodowi na pustynię, to przygotował dla niego specjalny pokarm. Pokarm z nieba. Specjalny, czyli taki, który w zupełności by wystarczył całemu zgromadzeniu Izraela. I słyszeliśmy, co było dalej. Pan Bóg tak uczynił. Rano, kiedy Izraelici przyszli, zobaczyli, że leżało coś dziwnego na kształt jakiejś rosy, pozbierali to, a potem przyleciały przepiórki. Przepiórki akurat przelatują tamtędy i były tak wyczerpane upałem, że padają. Ptaki, które nie mają siły, nie mają energii, padają na ziemię, więc Izraelici sobie je pozbierali, usmażyli czy ugotowali i zjedli. I mieli wszystko. I mieli chleb i mieli mięso. Moi drodzy, dwie rzeczy, które są ważne w tym fragmencie. Otóż pierwsza rzecz to szemranie, czyli sprzeciw. Dlaczego Pan Bóg poprowadził ludzi przez pustynię? Dlaczego? Przecież gdyby chciał, mógłby zaprowadzić ich do Izraela, do tej ziemi, którą im obiecał w ciągu tygodnia, tak zwaną drogą morską. Przeszliby w tydzień, a może nawet krócej. A Bóg wyprowadził ich na pustynię. Dlaczego to uczynił? Moi drodzy, dlatego, żeby ich oczyścić i doświadczyć. Żeby sprawdzić, czy naprawdę w Niego wierzą i czy naprawdę Mu ufają. I drugie pytanie. Wiemy, ile trwała wędrówka przez pustynię. Trwała 40 lat. A dlaczego tak długo trwała? Otóż dlatego, że Izraelici się na nią nie zgadzali i szemrali. A kiedy człowiek nie zgadza się w życiu na Bożą wolę, wtedy nie postępuje wprost. Jeżeli jakakolwiek wspólnota szemra przeciw woli Bożej i nie zgadza się na pustynię, wtedy nie ma żadnego rozwoju. Wtedy stoi w miejscu. I nieważne, co to jest. Nieważne, czy to jest jakaś grupa modlitewna, czy wspólnota parafialna, albo na przykład, jeżeli jest wspólnota zakonna. Jeżeli w tej wspólnocie zakonnej jest szemranie, czyli nie ma zgody na pustynię, na ogołocenie siebie, czyli nie na to, co ja chcę, ale na to, co chce Bóg, wtedy nie będzie powołań, wtedy takie zgromadzenie, taka wspólnota, niezależnie co to jest, wymrze w sposób naturalny, ponieważ nie będzie tam Bożej łaski, nie będzie żadnego rozwoju. I dlatego właśnie, że Izraelici nie zgadzali się na pustynię, nie zgadzali się na wolę Bożą, która miała być dla nich doświadczeniem, musieli czekać i czekali aż 40 lat. Moi drodzy, w życiu każdego człowieka wierzącego jest etap pustyni. Mówią o tym mistycy, mówią o tym święci. Na czym to polega? Jeżeli wierzymy w Pana Boga, to na początku tego etapu jest dużo radości i fascynacji. Cieszy nas odkrywanie prawdy z Bożego Słowa. Czujemy Bożą obecność. Widzimy, jak Pan Bóg interweniuje. Po prostu jesteśmy bardzo blisko Niego i to napełnia nas radością i pokojem. Ale później Pan Bóg się odsuwa. My robimy krok do przodu w Jego stronę. On robi dwa kroki dalej. I przychodzi taki moment w życiu człowieka, kiedy nie czujemy nic. Kiedy tak jakby Pana Boga nie było, kiedy modlitwa w ogóle nam nie wychodzi, kiedy na modlitwie się męczymy, nie mamy żadnego odczucia, nie mamy żadnych jakichś takich doświadczeń, które dają radość, pokój serca. Moi drodzy, jest pustynia, jest takie doświadczenie. I przez to doświadczenie przychodzi każdy człowiek, który idzie za Jezusem, każdy człowiek święty. Czym jest pustynia? Jest próbą wiary. Może znacie, na pewno słyszeliście, widzieliśmy wszyscy, Matkę Teresę z Kalkuty. Postać niesamowita, chyba jedna z najbardziej o wiele najbłyskawicznie beatyfikowanych ludzi na świecie. To był moment, jak Jan Paweł II ją beatyfikował. Nie pamiętam dokładnie, ale błyskawicznie. Wiemy, że historia jest jej bardzo ciekawa. Ale ona kiedyś powiedziała Panu Jezusowi, że chciałaby Go kochać jak nikt nigdy na świecie. Chciałaby Go kochać tak, jak nikt nigdy Go nie kochał na świecie. I otrzymała tę łaskę. Wiecie, na czym to polegało? W ogóle nie czuła Jego obecności. Cały czas po prostu nie miała doświadczenia wewnętrznego Boga, tak jakby Go nie było. Mówiła, że wielokrotnie, kiedy występowała gdzieś publicznie, miała i podejść do mikrofonu i powiedzieć, wiecie co, ja w to wszystko nie wierzę. Ja to czuję, ale ja tego nie doświadczam. I to nie ustąpiło aż do śmierci. To było zawsze, cały czas pustynia, cały czas brak doświadczenia Bożej miłości. Dowiedzieliśmy się o tym, kiedy po śmierci otworzono jej listy do Ojca Duchownego, do spowiednika. I przekonaliśmy się, świat się przekonał, na czym polegał krzyż Matki Teresy z Kalkuty. Otóż, moi drodzy, jest w życiu pustynia. I jest taki czas w modlitwie, czy nie wiem, jeżeli żyjesz łaską Bożą, kiedy Pan Bóg wyłącza wszelkie dodatkowe atrakcje. Tą radość z Jego obecności, to odczucie Jego bliskości, ten pokój, to i nawet modlitwa nie wychodzi, nic. Przychodzisz po prostu i nic, jest ciemno, cały czas ciemno. Nic nie widzisz, nic nie słyszysz, nic nie czujesz. Jest to, kochani, pewien etap, którym Bóg nas prowadzi do nieba. I z tym się trzeba zgodzić i to trzeba przetrwać. Z łaską Bożą jesteśmy w stanie to zrobić. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć w tym dzisiejszym pierwszym czytaniu, to manna na pustyni, czyli pokarm z nieba. Moi drodzy, ten pokarm, który spożywali Izraelici, on był pokarmem z nieba, ale to był pokarm na życie doczesne. Ten pokarm zaspokajał fizjologiczne potrzeby Izraelitów, czyli po prostu dawał im energię do życia. Był tak jak każdy inny pokarm. Ale moi drodzy, ta sytuacja, ten pokarm z nieba był zapowiedzią innego pokarmu. Był jakby figurą, jak to się mówi w teologii, albo zapowiedzią czegoś, co będzie. Jak ludzie czasem budują kościół, chcą wybudować kościół, to wtedy architekt robi makietę, czyli robi w takiej skali jakiejś tam zmniejszonej podobieństwo tego kościoła, czyli wizualizację. Aby ludzie mogli się temu przyjrzeć i dojść do wniosku, czy to im się podoba, czy nie. Jak to wszystko będzie wyglądało. Wiemy, że taka makieta nie ma takiej funkcjonalności jak kościół, ponieważ ta makieta no, niestety nie jest kościołem, tylko jest obrazem. Ona nie funkcjonuje, nie działa, ale tylko jest zapowiedzią czegoś, co będzie. I moi drodzy, manna z nieba była zapowiedzią innego pokarmu. Pokarmu, który przyjmujemy, pokarmu na życie wieczne. Kochani, ten chleb jest pokarmem na życie wieczne. Myślę, że wielu z was oglądało film pod tytułem Ja jestem. Leszek Dokowicz i Maciek Bodaciński zrobili taki film. Wzięło się to stąd, że kiedyś Leszek był na mszy świętej i w czasie przeistoczenia, w czasie najważniejszego cudu, największego cudu, jaki dokonuje się, czyli kiedy Bóg przychodzi, Jezus przychodzi do nas, w czasie słów konsekracji, jakoś się odwrócił i zobaczył, że ludzie w ogóle byli tym niezainteresowani. Znudzeni, ziewali, ktoś tam patrzył na zegarek. W ogóle żadnej reakcji. Po prostu ten moment był czymś normalnym, zwyczajnym. Tak jakby nic się nie stało. I postanowił zrobić film, w którym odwiedził 5 kontynentów, i przedstawił świadectwa ludzi mówiące o mocy Eucharystii, o mocy tego pokarmu. Jezus powiedział tak, kto spożywa moje ciało, będzie żył na wieki. Czyli jeżeli nie będziemy spożywać ciała Syna Człowieczego i nie będziemy pili krwi Jego, nie będziemy mieli życia w sobie. Moi drodzy, tak jak nasze ciało potrzebuje pokarmu i powietrza, aby żyć, tak samo nasza dusza potrzebuje Słowa Bożego, którym teraz się karmimy i potrzebuje Komunii Świętej, czyli tego pokarmu dającego życie wieczne. To jest niesamowita rzecz. Bóg daje nam swoje ciało. My to ciało przyjmujemy. I co się wtedy dzieje? W naszym ciele jest Jego ciało, w naszej krwi płynie Jego krew. Żebyśmy nie mieli żadnej wątpliwości, że tak jak Jezus jest jednorodzonym Synem Boga, tak my jesteśmy przybranymi dziećmi Bożymi. Moi drodzy, Komunia Święta, najwspanialsza rzecz, jaka może być. I widzimy, Izraelici na ziemi, Izraelici na pustyni codziennie spożywali, ponieważ ona była ich codziennym pokarmem. I znam wielu ludzi, którzy nie wyobrażają sobie dnia bez mszy świętej i bez przyjęcia Komunii Świętej. Mam wielu takich przyjaciół. Po prostu dla niego to jest niemożliwe. Jak można nie być na mszy świętej i nie przyjąć Komunii Świętej? Moi drodzy, i o to chodzi. Dlaczego? Dlatego, że Jezus powiedział: beze mnie nic uczynić nie możecie. Kiedy jesteś zjednoczony z Jezusem, kiedy przyjmujesz Komunię Świętą, wtedy On jest w tobie i wtedy możesz wszystko. I wtedy masz siłę, aby pokonać przeciwności. Natomiast kiedy rezygnujesz z Komunii Świętej, kiedy odłączasz się od Niego, to nie możesz być ani dobrym człowiekiem, ani dobrym mężem, ani dobrą żoną. Po prostu nic nie możesz. Jezus nie powiedział, że beze mnie możecie trochę. Jezus powiedział: beze mnie nic uczynić nie możecie. I teraz, kochani, największą rzeczą i najgorszą rzeczą jest to, kiedy my przychodzimy na mszę świętą, a nie przyjmujemy Komunii Świętej. Chodzi o co? Jeżeli nie mamy przeszkód, bo wiadomo, że jeżeli ktoś żyje w związku niesakramentalnym i nie ma takiej możliwości, żeby otrzymać rozgrzeszenie, to już jest zupełnie inna sprawa. Wtedy trzeba liczyć na Boże miłosierdzie i prosić Pana Boga, żeby dał łaskę nawrócenia i zmianę życia. Ale jeżeli nie masz żadnej przeszkody, jeżeli po prostu nie przyjmuję Komunii Świętej tylko dlatego, że mi się nie chce, bo nie mam ochoty iść do spowiedzi, i nie mam żadnej przeszkody ku temu, to, kochani, to jest pogarda. Wyobraź sobie, że kogoś bardzo kochasz i chciałeś ucztę przygotować, aby uczcić go, aby zrozumiał, że go kochasz. I to cię kosztowało śmierć twojego syna, jedynego dziecka. A ktoś przychodzi i nawet łaskawie nie spożyje pokarmu, który ciebie tak dużo kosztował. Jak się wtedy czujesz? Wzgardzona miłość. Nie ma gorszego bólu niż wzgardzona miłość. Nie ma gorszej rzeczy, kiedy Jezus daje ucztę, bo msza święta jest ucztą, a my łaskawie nie mamy ochoty przyjąć Pana Jezusa, ponieważ po prostu rezygnujemy z tego. Kochani, to nie jest lekceważenie, to jest pogarda. To jest pogarda. I moi drodzy, często mamy gdzieś może zakodowany w naszym gdzieś tam świadomości taki fałszywy obraz, że nie jestem godny tego, by przyjmować tak często Komunię Świętą, bo jestem grzesznikiem. Nie zapomnę jednej konferencji, którą usłyszałem w Krynicy, jak ksiądz Ołdakowski powiedział takie słowa: Komunia Święta nie jest nagrodą za dobre życie, tylko jest pokarmem dla grzeszników, takich jak ja i ty. Nie jest nagrodą za dobre życie. To nie jest tak, że ja sobie muszę zasłużyć na to, żeby przyjąć Komunię Świętą. Nie, odwrotnie. Grzeszę, upadam. Idę do Jezusa, który odpuszcza mi grzechy. Jezus karmi mnie swoim ciałem i wtedy mam siłę i moc, aby przeciwstawić się grzechowi. Wtedy mogę powiedzieć nie. Wtedy mam siłę i moc, nie moją, tylko Jezusa, aby przetrwać przeciwności, aby utrzymać rodzinę w jedności, aby przyjąć upokorzenie, aby się nie załamać, nie popaść w depresję czy w coś innego. Tak, tak to jest. Po to jest ten chleb. I Jezus chce, byśmy zawsze go przyjmowali. I moi drodzy, o tym pamiętajmy. Ta manna to była zapowiedź. Jezus powiedział, wasi przodkowie spożywali chleb na pustyni i pomarli. A kto ten chleb będzie spożywał, nie umrze, czyli będzie żył na wieki. I dlatego, moi drodzy, nie bójmy się tego, nie bójmy się przyjmować Komunii Świętej. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, no ale proszę księdza, ja grzeszę, ja się czasem często denerwuję, ja jestem emocjonalna, ja po prostu często się tak denerwuję, że wyzywam kogoś i już się boję przystępować do Komunii Świętej. Otóż, moi drodzy, powiem też bardzo ważną rzecz. Grzech, jak się na kogoś zdenerwujesz, wściekniesz i powkurzasz i nawet powiesz brzydkie słowa. Jeżeli to jest w emocjach, niezależne od ciebie, to nie jest grzechem. Emocje nie podlegają osądowi moralnemu, czyli wkurzysz się, zdenerwujesz, to nie jest grzech. Grzechem jest podtrzymywanie emocji, czyli miną emocje, a ty tę złość przywołujesz i podtrzymujesz. O, jeżeli to podtrzymujesz specjalnie, to wtedy jest grzech. Ale kiedy to samo przychodzi, to nie ma żadnego grzechu. A nawet jeżeli byłby to grzech lekki, Komunia Święta gładzi grzechy lekkie. I powinieneś przystępować do Komunii Świętej. Moi drodzy, przyjmowanie Komunii Świętej to jest nasz obowiązek. Jeżeli jestem na mszy świętej, nie mam grzechu ciężkiego, a nie przyjmę Komunii Świętej, to jest grzech zaniedbania. Wielki grzech zaniedbania. Dlatego, moi drodzy, nie bójmy się. Nie bójmy się przystępować do Komunii Świętej. I Ewangelia dzisiejsza. Wyobraźmy sobie tę sytuację. Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Oczywiście tłumy takie potężne się zebrały, że Jezus musiał wsiąść na łódkę i odpłynąć nieco. I wiemy o tym, że jeżeli mówi się nad wodą, to ta woda bardzo dobrze roznosi głos, więc Jezusa z tej łódki mogły słychać tysiące ludzi. Jezus mówił wiele w przypowieściach i powiedział o siewcy, który wyszedł siać. I mówił, że niektóre ziarna padły na drogę, że ptaki wydziobały je, inne na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi, inne między ciernie, które je zagłuszyły i w końcu padły na ziemię żyzną. Otóż, kochani, o co tu chodzi? Kim jest Bóg? Bóg jest siewcą, który nie żałuje. I sieje wszędzie, rzuca ziarno, gdzie się da. I między ciernie, i na drogę, i gdzie się da. Moi drodzy, i to jest obowiązek każdego z kapłanów, głosić Słowo Boże. Siać ziarno. I to Słowo, kochani, ma wielką moc przemiany człowieka. Wielką moc. Jeżeli ktoś przyjmuje Słowo, to wtedy to Słowo zmienia jego życie. Nie on sam, ale to Słowo. I moi drodzy, to Słowo działa w sposób niezwykły. Ja już od 22 lat jestem księdzem, więc już mam jakieś doświadczenie. I tak się składa, że od... Już zaraz wam powiem, tu było 4, 5, jakieś od 7 czy 8 lat codziennie mówię Słowo Boże, codziennie. Tak się jak po prostu składało, że zawsze jak jest msza święta, to mam tę okazję i mówię. I będąc w Krynicy i w innych miejscowościach, przychodzili ludzie i mówią, proszę księdza, ja księdzu bardzo dziękuję, ponieważ to bardzo mocno mnie dotknęło i zrozumiałem pewną rzecz w moim życiu. I po tym przystąpiłem do spowiedzi i moje życie się zmieniło. A ja się zapytam, co ja takiego powiedziałem? I ten człowiek mi mówi, a ja sobie w ogóle nawet nie przypominam, że coś takiego mówiłem. Ja nie miałem takiego zamiaru, ja po prostu tak coś powiedziałem i to do niego dotarło. Ponieważ jedno słowo działa na różne sposoby. U każdego inaczej, u każdego w inny sposób. Ale ono ma moc przemienić nasze życie. Nie ja sam. Jeżeli tobie się wydaje, że ty własnymi siłami zmienisz coś w swoim życiu, to się mylisz. Nie. Zmieni cię Słowo Boże, ponieważ Słowo Boże to jest Duch Święty. Kiedy słuchasz z wiarą Słowa Bożego, to wtedy przychodzi do ciebie Duch Święty i albo ci coś pokaże, albo sam w tobie coś zmieni. Prosty przykład. Jezus powiedział, że Duch Święty przyjdzie i przekona świat o grzechu. Pierwszym zadaniem Ducha Świętego jest przekonanie nas o grzechu. No i oczywiście jest osoba, która uważa, że jest wszystko w porządku, że tak naprawdę to jest osobą świętą i nie ma się z czego spowiadać. No to co? No to mówię, no to dobrze. No to w takim razie poproś Ducha Świętego, aby ci pokazał prawdę o tobie. No i dobrze. Jak najbardziej, oczywiście, ta osoba poprosiła Ducha Świętego i na drugi dzień miała miejsce rozmowa z teściową i to była taka rozmowa, że padły takie słowa, takie straszliwe rzeczy się działy w czasie tej rozmowy i ta osoba wtedy zrozumiała, Boże, co we mnie siedzi, jaka ja naprawdę jestem. I Pan Bóg specjalnie przyszedł, przysłał tę osobę, tę teściową, aby jej tak podniosła ciśnienie, żeby to, co w niej jest, wylazło z niej. I wtedy zobaczyła, co w niej naprawdę siedzi. Że w niej jest sam egoizm, złośliwość, samo uwielbienie, totalna negacja innych ludzi. Wystarczy tylko poprosić, a Pan Bóg to nam pokaże. I teraz co? Stajemy w prawdzie, widzimy, jacy jesteśmy naprawdę i wtedy stajemy bezradni wobec Jezusa, Panie Jezu, przemień mnie. Widzisz, co we mnie jest. Ja tego nie chcę. Ja nie chcę być taka. Ja chcę kochać. Ja chcę żyć pełnią życia. I to słowo będzie miało moc cię przemienić. Moi drodzy, słowo rodzi wiarę. Słowo nas przemienia. I dlatego, kochani, codziennie czytajmy albo rozważajmy Słowo Boże. Maria zachowywała wszystkie sprawy i rozważała w swoim sercu. Słowo Boże, kochani, to nie tylko to, co czytamy, ale Słowo Boże to też wydarzenia w naszym życiu. Jak czytamy końcówkę Ewangelii Świętego Jana, to jest napisane, że jeszcze wiele innych rzeczy Jezus dokonał i powiedział, ale gdyby je spisać, to cały świat by nie pomieścił ksiąg, które trzeba byłoby zapisać, aby to wszystko się zmieściło. Otóż o co chodzi? Kochani, Słowem Boga są również wydarzenia. Osoba, która stanie ci na drodze, to też jest działanie Boże. Opieka Pana Boga cały czas, prowadzenie ciebie w różny sposób. I Pan Bóg o każdego tak się troszczy. Ludzi na świecie jest 7 miliardów. I teraz gdyby to wszystko pisać, minuta po minucie, sekunda po sekundzie, troskę Pana Boga o nas, to prawdopodobnie cały świat by nie pomieścił tych ksiąg, które trzeba byłoby zapisać. Moi drodzy, więc otwierajmy się na Boże Słowo i na Komunię Świętą, na Eucharystię, bo tu jest nasza moc i tu jest nasze życie. Panie Boże, dziękujemy Ci za to Słowo, które dzisiaj do nas kierujesz. Niech ono przemienia nas. Niech ono trwa w naszych sercach. Mario, nasza Matko i Święta Kingo, módlcie się za nami. Amen.